wykład zatytułowany Ideologia gender. Nowe zagrożenie XXI wieku. Nie ukrywam, że jako prezes Stanowskiego Towarzystwa Naukowego z pewną tremą zaproponowałem ten tytuł, ponieważ staramy się proponować głównie takie tematy związane z rozwojem środowiska akademickiego Tarnowa. Ale wiemy, że środowisko akademickie Tarnowa jest niezwykle silne w obszarze teologii, filozofii, ale i także filologii polskiej, ale i także pielęgniarstwa, co też jest bliskie człowiekowi. A temat dzisiejszego wykładu jest niezwykle ważny. Może on zdecydować o przyszłych losach Europy. Nie chcę mówić świata, bo wydaje się, że ta choroba najbardziej jest obecna w Europie. I wydaje się, że z racji obowiązku nazwy Towarzystwa Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego chcemy Państwu przedstawić to z pewnej pozycji naukowej. Ponieważ w mediach najczęściej jest to przekazywane w formie nieobiektywnej, tendencyjnej, a na pewno dalekiej od nauki. Chciałem bardzo gorąco powitać gospodarza tego miejsca, księdza rektora, doktora Jacka Nowaka, i jednocześnie dziękując za to miejsce, w którym już nie po raz pierwszy się spotykamy. Gorąco witam księdza profesora Stolarczyka, dziekana Wydziału Teologicznego, sekcja w Tarnowie. Witam pana posła Edwarda Czesaka, przedstawiciela Urzędu Miasta. Nie sposób wszystkich wymienić. Witam pana kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Państwo, Tarnowskie Towarzystwo Naukowe chce wspierać wszystkie tarnowskie uczelnie, chce wspierać rozwój środowiska akademickiego Tarnowa, w szczególności, żeby Tarnów nie był tylko ośrodkiem dydaktycznym, ale także naukowym. W rankingach Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa jest zawsze w pierwszej trójce, najczęściej na pozycji 1 wyższych dróg zawodowych w Tarnowie. I to nas nie dziwi, bo te pozostałe wyższe szkoły zawodowe powstały w nowych ośrodkach. A Tarnów dzięki seminarium ma ponad 200 lat tradycji, czy prawie 200 lat. To zależy, jak będziemy to liczyć. 200 lat tradycji, więc to jednak jest pewna legitymacja, pewna przepustka. I dlatego też bardzo gorąco witam kleryków, księży. No w tym miejscu szczególnie te słowa będą ważne. Witam Państwa, drodzy Tarnowianie, Panie i Panowie, w szczególności takie środowisko patriotyczne Tarnowa, które w sposób jakiś szczególny myśli o tych sprawach, ale także wszystkich Państwa, którzyście uznali, że ta dzisiejsza propozycja jest ważna. Nie ma wątpliwości, że temat jest bardzo ważny. Szanowni Państwo, bardzo proszę o wykład księdza profesora. Po wykładzie będzie możliwość zadania paru pytań. Mamy nadzieję, że ten czas będzie taki w miarę adekwatny do wagi sprawy. Bardzo proszę, księdza profesorze.
Bardzo dziękuję panu senatorowi za zaproszenie, za zaufanie. Też wszystkim Państwu, którzy tutaj przyszli. To dla mnie wielki zaszczyt móc mówić przy tak wspaniałym audytorium. Zawsze podziwiałem ziemię tarnowską jako pod wieloma względami najlepszą w Polsce i właściwie w całym świecie, bo to jest znane wszędzie, że najwięcej powołań kapłańskich jest właśnie z Tarnowa, także powołań zakonnych, a to bierze się z najwyższego poziomu życia religijnego rodzin. Właściwie chyba w całym świecie Tarnów ma pierwsze miejsce pod względem intensywności życia religijnego i jego owoców. Mówi się o ilości, ale też o jakości. No, ksiądz profesor Michał Heller jest, można powiedzieć, pierwszym intelektualistą polskiego kościoła, najbardziej uhonorowanym obecnie polskim uczonym nagrodą Templetona. Więc można powiedzieć, że tutaj mamy najlepszą ilość i jakość. I tak nieraz sobie marzę, że gdyby cała Polska była taka jak ziemia tarnowska, to byłby prawie kościelny raj, też może polityczny. Tutaj ludzie są szczególnie mądrzy, odpowiedzialni, bo są religijni. Dlatego właśnie tak cieszę się i jest dla mnie zaszczytem, że mogę ludziom tak wspaniałym w czymś służyć, w czymś pomóc, podzielić się tym, czym ja się akurat zajmuję. Chociaż właściwie to jest jedno z moich ubocznych zajęć, ale w ostatnim czasie stało się szczególnie aktualne. Jak ogólnie rozumieć teorię gender, właściwie z ideologią gender? Trzeba chyba przypomnieć podstawowe rzeczy, skąd się bierze nazwa. Gender pierwotnie oznaczało w języku angielskim rodzaj gramatyczny. Jednak przez samych twórców tej teorii to słowo zmieniło znaczenie. Jest teraz przeciwstawiane słowu seks. Przy czym seks ma teraz według nich oznaczać płeć rozumianą biologicznie. Natomiast gender to jest płeć kulturowa, też role społeczno-kulturowe. I z tym rozróżnieniem od razu wiąże się fundamentalny aksjomat tej teorii. Mianowicie stwierdzenie, że seks i gender to są zasadniczo różne rzeczywistości. A nawet, że są często zupełnie ze sobą niezwiązane. U czołowej przedstawicielki gender, filozofki amerykańskiej, zarazem walczącej lesbijki, Judith Butler, właściwie to się zupełnie rozchodzi. Ona twierdzi, że to, jaką rolę płciową przyjmiemy, zależy wyłącznie od nas. I to może być zupełnie niezależne od naszej tożsamości biologicznej. Czyli gender można i nawet należy zupełnie oderwać od seksu. Nasza rola kulturowo-społeczna może i powinna być zupełnie niezwiązana z naszą tożsamością biologiczną. To trochę brzmi jak absurd, ale to należy do centrum ich teorii, to jest niejako ich aksjomat. To przewija się ciągle w ich wypowiedziach. Przy czym bardzo podkreślają, że im chodzi szczególnie o dobro człowieka, o jak zawsze, jak żeby inaczej, a szczególnie o dobro kobiet, na pierwszy plan w polemikach o swoim programie politycznym wysuwają dobro kobiety. Twierdzą, że ta teoria najlepiej służy kobietom w całym świecie, ich promocji, ich równouprawnieniu. Tak to jest przedstawiane w agendach międzynarodowych, bo ta teoria staje się wiodącą teorią Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także Unii Europejskiej. Są jasne dyrektywy tych organizacji, które nakazują postępowanie na całym świecie, w każdym państwie, według zasad tej teorii. Ona jest nam narzucana przy pomocy środków politycznych, także represji politycznych, a niekiedy już coraz bardziej represji siłowych na całym świecie. Także ma się tak dziać w Polsce. Przy czym z tą zewnętrzną warstwą no, można się zgodzić. Któż by nie chciał równouprawnienia, któż by nie chciał dobra kobiet. Z tym też jak najbardziej mogą zgodzić się chrześcijanie, bo przecież prawdziwą rewolucję w relacji wobec kobiet prowadził Jezus. Jego zachowanie sprawiło, że stopniowo sytuacja kobiet poprawiała się w społecznościach chrześcijańskich. Nie jest przypadkiem, że sytuacja kobiet jest najlepsza w krajach kultury chrześcijańskiej, bo Ewangelia stopniowo, ale jednak działała na ludzi. I za to szczególnie trzeba być wdzięcznym Chrystusowi, ale też chrześcijaństwu, kościołowi. Tutaj nieraz jest taki paradoks, że genderyści tak bardzo atakują Kościół, który właściwie najbardziej przyczynił się do promocji człowieka, w tym promocji kobiety. Rzeczywiście, jak patrzy się na dzieje ludzkości, no, Można powiedzieć, że mężczyźni wyrządzili kobietom wiele krzywd i wyrządzają, no, korzystając naturalnie ze swojej mocniejszej pozycji fizycznej, społecznej. No, można powiedzieć, że na nas mężczyznach ciąży taka zbiorowa wina większa niż wobec kobiet, większa niż na Niemcach wobec Żydów, żeby tak podsumować to wszystko, co kobietom uczyniono w dziejach. Tylko też no, trzeba podkreślić zarazem, że tych krzyw jest coraz mniej i najmniej w kulturze chrześcijańskiej, że jeszcze jest niejedno do zrobienia. Ale to właśnie chrześcijaństwo najbardziej się przyczyniło do dobra kobiet. Też można jak najbardziej się zgodzić z tym, że rola płciowa jest uwarunkowana kulturowo. Do pewnego stopnia jest. Oczywiście na przykład w krajach kultury chrześcijańskiej i muzułmańskiej inaczej rozumie się rolę kobiety i mężczyzny. Rzeczywiście w każdej kulturze rozumienie tej roli jest nieco inne. Czyli nie jest tylko uwarunkowane biologicznie. I to można studiować. Bo z jednej strony kultura warunkuje, jak my rozumiemy rolę kobiety i mężczyzny, a z drugiej strony w sprzężeniu zwrotnym to rozumienie warunkuje całą kulturę. To są oczywiste związki. I można to jak najbardziej badać. To może być ciekawy przedmiot studiów. W tym sensie gender można uprawiać, można studiować. Chociaż no, nie należy z tego robić jakiegoś rzeczy najważniejszej, bo intelektualnie są to rzeczy banalne. Nie jest jakaś wielka filozofia odkrywać, jak rozumiane, jak się rozumie rolę płci. Trudno robić z tego centrum nauki. I właściwie no, to, co się pisze na ten temat, jest bardzo wiele literatury, intelektualnie jest to na ogół miałkie. To nie jest odkrywcze. No, ile można się kręcić wokół tego samego aksjomatu. Niemniej to są pewne prawdy, z którymi można się zgodzić. Natomiast pod tym jakby zewnętrznym opakowaniem, tą wersją oficjalną, stroną oficjalną, taką propagandową, kryje się coś o wiele gorszego. Po prostu trzeba rozróżnić, że jest taka strona oficjalna, zewnętrzna gender, gdzie głównie chodzi o promocję kobiety i badanie kulturowego rozumienia płci. I jest druga, taka ciemna, ukryta, straszna część gender pod tą oficjalną. A to jest rewolucja seksualna prowadzona właściwie przez maniaków seksualnych. Pod tą osłonką chce się przeprowadzić fundamentalną przebudowę całego społeczeństwa według programu genderystów, którzy właściwie no, są ludźmi często głęboko zaburzonymi seksualnie szczególnie. I swoje zaburzenia chcą narzucić całemu światu. I ta rewolucja właściwie miała być rewolucją głębszą niż miała być rewolucja marksistowska czy nazistowska. Im chodziło o zmianę struktur społecznych, osiągnięcie władzy. Natomiast tutaj chodzi o przekształcenie całego człowieczeństwa. Tutaj już nie społeczeństwo ma być tylko traktowane jako masa plastyczna, którą inżynierowie mogą dowolnie formować, ale sam człowiek. I to już jest śmiertelnie niebezpieczne. Można powiedzieć, że tak jak marksiści chcieli zmieniać gospodarkę, genderyści chcą zmieniać rodzinę. I to jest jeszcze groźniejsze. Ponieważ rodzina jest miejscem świętym, jest miejscem kształtowania się człowieczeństwa. Wiemy to szczególnie księża, wychowawcy, nauczyciele, jak bardzo człowiek jest obrazem swojej rodziny. Że w dobrym i złym chyba tak no, na oko 80% jesteśmy obrazem swojej rodziny. I w większości dobre cechy człowieka i złe cechy człowieka kształtują się w rodzinie. Patologie osobowości w większości biorą się z patologii rodziny. Dlatego jeżeli zaburzymy rodzinę, zaburzymy właściwie porządek rodziny, zaburzymy to najświętsze miejsce kształtowania się człowieczeństwa. Zaburzonych, kalekich, patologicznych rodzin będą wychodzić zaburzeni, kalecy, patologiczni ludzie. A właśnie to jest jeden z głównych celów gender. Ukształtowanie w nowy sposób rodziny, całego procesu wychowania, tak żeby ukształtować nowego człowieka, według ideologii gender. Człowieka, który właściwie swoją rolę i płeć wybiera zupełnie dowolnie. Genderyści jeszcze tego oficjalnie nie mówią, ale na przykład Judith Butler tak po cichu mówi, że właściwie walka o prawa kobiet nie ma sensu, bo kobiety znikną. To nie będzie kobiet i mężczyzn, to będzie jakaś taka masa bezkształtna, z której się będzie lepić co się chce. Genderyści już nie mówią o kilku płciach, niektórzy mówią o kilkunastu. Właściwie dla nich byle jakie zboczenie seksualne może być osobną płcią albo osobną rolą. I na tym polega śmiertelne niebezpieczeństwo, śmiertelne zagrożenie. Temu trzeba się przeciwstawiać. Ja to studiuję od 8 lat i już trochę poznałem na ten temat i spotykam tutaj tyle manipulacji, tyle kłamstw, ludzi, którzy chcą osiągnąć absolutną władzę, że temu trzeba się przeciwstawiać. To jest śmiertelnie niebezpieczne. Znaczy, z jednej strony intelektualnie to jest bardzo miałkie. Ja jako zawodowy filozof musiałem poznawać setki różnych teorii, które ludzie wymyślili w dziejach. Ale muszę powiedzieć, że czegoś tak durnego, tak absurdalnego jak gender, to trudno spotkać. To jest po prostu, głupota może być niewyobrażalna. Ale jednak to nie przeszkadza, że taka teoria może stać się narzędziem osiągnięcia władzy. Na nazizm czy komunizm patrzymy teraz na zbrodnicze, absurdalne teorie. To jednak nie przeszkodziło, że były to teorie osiągnięcia władzy przez zbrodnicze grupy, które zapanowały komunizm właściwie nad 1/3 ludzkości, nazizm nad większością Europy. Skąd bierze się taka teoria? Można pytać, skąd taki absurd, który ma być narzucany w całym świecie, również u nas? Z przemocą, z pogardą, bo to jest rewolucja od góry. Zauważmy, że to nie wychodzi z dołu, tylko to ma być rewolucja poprzez opanowanie najpierw ośrodków medialnych, politycznych, władzy, żeby narzucić to całemu społeczeństwu. Genderyści działają w ukryciu, w ciemnościach, bo proponują rzeczy, na które większość nigdy by się nie zgodziła. Oni są też śmiertelnymi wrogami demokracji. Działają niedemokratycznie, bez mandatu demokratycznego, ponieważ wiedzą, że na takie aberracje, takie absurdy większość nigdy by się nie zgodziła. Dopóki im się zupełnie się nie ogłupi. I to są przestępstwa. To jest obalanie demokracji, żeby osiągnąć pełnię władzy. Skąd to się bierze, można zapytać? Skąd się bierze ich pasja, ich złość, ta teoria? Tutaj zasadniczym źródłem jest ateizm i ludzkie pragnienie sensu. Każdy człowiek potrzebuje jakiegoś światopoglądu, jakiejś metafizyki, jakiegoś ogólnego rozumienia rzeczywistości, żeby móc żyć, żeby rano wstać z łóżka, trzeba mieć jakieś poczucie sensu, a więc trzeba mieć jakiś światopogląd. To musi mieć także ateista. Jeżeli Bóg stworzył świat, do niego wszystko pochodzi, do niego wszystko zmierza, ateizm jest fundamentalnym błędem, który musi się ciągle na nowo odzywać na każdym etapie myślenia. Ale ateista potrzebuje jakiejś teorii. Dlatego musi sobie stworzyć jakąś namiastkę sensu, jakiś erzac. Musi sobie stworzyć czy wybrać jakiegoś zastępcę Boga. Bo każdy też jakiegoś Boga potrzebuje. To dlatego w XX wieku mieliśmy do czynienia ze strasznymi ateistycznymi ideologiami. Takimi właśnie jak marksizm, jeszcze w różnych wariantach, komunizm, maoizm, bolszewizm, ale także nazizm i faszyzm. To są w gruncie rzeczy ateistyczne ideologie. Między nimi miały ze sobą wspólne nienawiść do chrześcijaństwa. One nienawidziły się nawzajem, ale podobnie nienawidziły nas. My byliśmy na początku listy do wymordowania. Nieprzypadkowo. To jest zasadnicze źródło kolejnej ateistycznej ideologii. Gender jest ideologią głęboko ateistyczną, a głęboko bezbożną. Przy czym tutaj, można powiedzieć, jest to jakaś też klęska rozumu ateistycznego. Ta teoria pokazuje, jak błądzi umysł ateistyczny, jak jest chory, skoro może wymyślić coś takiego. I pojawiają się tutaj typowe błędy ateizmu. Jeżeli ateista odcina to, co wyższe, to, co duchowe, a wiara, relacja do Boga jest czymś najbardziej duchowym, najwyższym w człowieku. Jeżeli to neguje, to z natury rzeczy to ulega atrofii, to się w nim nie rozwija. Naturalnie kieruje się wtedy do tego, co niższe. I to niższe zajmuje miejsce Boga. Takim jednym z pierwszych kandydatów do tego miejsca jest seks, życie seksualne. Jako szczególnie mocne pożądania angażujące człowieka. To może być kariera, to mogą być pieniądze, ale między innymi to może być seksualność. I rzeczywiście o genderystach można powiedzieć, że to są ludzie, dla których Bogiem jest seks. Właściwie ich życie można streścić tak, seks ponad wszystko. Na tym się koncentrują, jakby od seksu oczekują zbawienia, no bo nie znają innego Boga. Trzeba o tym pamiętać, jeżeli chcemy rozumieć genderystów, to co oni robią, nieraz bardzo osobliwego, dziwnego. Inny problem związany z ateizmem to są moce demoniczne, o których no, trzeba powiedzieć też jako chrześcijanie. Mianowicie z punktu naszej wiary jesteśmy stworzeni jako kielichy Ducha Świętego. Główny sens naszego istnienia to być napełnionym Bogiem, żyć dla Boga. Po to istniejemy. Wszystko inne jest dodatkiem, jest drogą. Jeżeli jednak do tego nie dochodzi, jeżeli z powodu naszej winy nie jesteśmy własni, nie żyjemy we wspólnocie z Bogiem, to nie będziemy puści. My sami przed złym duchem się nie obronimy. Dlatego właściwie są tylko dwie kategorie ludzi. Ci, którzy mają ducha dobrego, są napełnieni Duchem Świętym i ci, którzy są napełnieni duchem złym, demonem. O tym trzeba pamiętać, żeby rozumieć ludzi, rozumieć dzieje. Zresztą no, nasz świetny filozof Kołakowski, można powiedzieć, zanim uwierzył w Boga, to uwierzył w szatana. Stwierdził, że jak się patrzy na dzieje ludzkości, to ewidentnym dowodem istnienia szatana. Po prostu u niektórych ludzi jest taki nadatek dobra, który nie można wytłumaczyć samym człowieczeństwem, a w niektórych nadatek zła. Oczywiście nie zawsze to tak da się rozróżnić, kto ma ducha dobrego, kto złego, bo nasze zachowanie zewnętrzne zależy też od wielu innych czynników. Ale trzeba brać to pod uwagę. Właśnie jeżeli spotykamy się z zachowaniem szczególnie niegodziwym, łajdackim, z teoriami szczególnie zbrodniczymi, absurdalnymi, trzeba brać pod uwagę też działanie ducha złego. Po prostu też pewna nienawiść, agresja, z którą się spotykamy, czy ja osobiście się spotykam w dyskusjach z genderystami, jest tego świadectwem. Ci ludzie często widać zioną nienawiścią. Mówią, tak nas obrażają, tak nam ubliżają, że właściwie można powiedzieć, no brakuje tylko mordowania. To zapewne w części przynajmniej pochodzi z działania ducha złego. To trzeba brać pod uwagę. Właśnie typowy ateizmu. Skoncentrowanie, te dwie rzeczy szczególnie, skoncentrowanie na tym, co niższe, w ich przypadku szczególnie na seksie i działanie pod wpływem złego ducha. To ma też jak najbardziej uwarunkowania intelektualne płynące z tych źródeł. Na przykład jest charakterystyczne, że no, straszni ludzie mają pozornie mają te same źródła intelektualne. Na przykład za takie właściwie matką chrzestną genderyzmu uważa się Simone de Beauvoir, feministkę francuską i przyjaciółkę jedną z kochanek Sartra. Jest znana jej książka Inna płeć, która jest taką klasyką genderyzmu, uważa się jedną z głównych źródeł genderyzmu. Zresztą napisała ją na podstawie rady Sartra. Tam stawia tą zasadniczą tezę, że nie rodzimy się kobietami, ale jesteśmy takimi wychowywani. Stajemy się w procesie wychowania. To jest właśnie ten aksjomat genderyzmu. Ona była wierną uczennicą, no już nie kochanką, bo oni tam sami obawiali się Sartrem, że będą mieć różnych partnerów. Też już ćwiczyli genderyzm przez posiadanie wspólnej kochanki i tak dalej. Ale co jest ciekawe, że zasadniczym źródłem intelektualnym genderyzmu jest filozofia Sartra, głównego ateisty XX wieku. Sartre jako ateista twierdził, że nie ma uprzedniej natury człowieka, nie ma Boga, więc nie ma przykazań, nie ma czegoś zobowiązującego. Jesteśmy najpierw egzystencją, która dopiero ma stać się esencją. My najpierw istniejemy, a sami mamy określić, kim się staniemy. To jest właśnie intelektualne zaplecze genderyzmu. My się rodzimy jako ktoś nieokreślony, także nieokreślony płciowo i sami mamy sobie nadać płeć. To jest właśnie to odbicie między Sartrem i Beauvoir. Ale podobny refleks znajdujemy u największych zbrodniarzy wszechczasów. Pod względem procentowym właśnie największymi zabójcami w dziejach to był Pol Pot i jego szajka w Kambodży. No bo pod względem procentualnego morderstwa prześcignęli nawet Hitlera i Stalina. Oni w ciągu kilku lat swojego panowania w Kambodży z 6 milionów mieszkańców wymordowali 2 miliony. I dziarsko mieli zamiar zrobić to dalej, gdyby inwazja wietnamska im nie przeszkodziła. Tylko wiemy, że to nie był jakiś wykwit okrucieństwa azjatyckiego. Pol Pot to tych zasad, tych idei nauczyli się w Paryżu u intelektualistów francuskich, głównie od Sartra. Oni w czasie, kiedy Sartre był takim intelektualistą numer jeden w Paryżu i ludzie jemu podobni, tam studiowali, tam się uczyli. I to od nich przyjęli ideę, że jeżeli człowiek jest nieokreślony, także społeczeństwo jest nieokreślone, to my musimy określić, kim będzie społeczeństwo. No bo właśnie, nie ma natury, nie ma Boga, nie ma przykazań, nie ma niczego, co by nas zobowiązywało, więc to my musimy wprowadzić zasady, to my musimy nadać istotę, esencję. I zastosowali to w Kambodży. Potraktowali społeczeństwo jako taką bezkształtną masę, a to, co już w tym społeczeństwie było, jego kulturę, jego zasady, przykazania, jako coś nieadekwatnego, nieuzasadnionego, i zaczęli kształtować społeczeństwo na swoją modłę. To stwierdzili, że oni, jako najmądrzejsi, najgenialniejsi, mają stworzyć nowe społeczeństwo. Mają tej masie bezkształtnej albo częściowo uformowanej, ale niewłaściwie, oni muszą nadać formę, oni muszą nadać esencję. Bo mają do tego prawo, oni są najmądrzejsi. Oni zrozumieli prawdę dziejów, prawdę bytu. A jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to jego problem. To trzeba go zamordować. A mordować trzeba szczególnie inteligencję ludzi wykształconych, bo oni są najbardziej zakorzenieni w wytworzonych, zastanych już formach kulturowych. Nieadekwatnych, błędnych według nich. Tak teoria Sartra stała się intelektualną podstawą dla procentowo największej zbrodni w dziejach. Tego rodzaju myślenie ateistyczne rodzi takie owoce. I zauważmy, że jedni i drudzy są uczniami Sartra. Najwięksi zbrodniarze dziejów i genderyści. To między innymi wskazuje, z czym trzeba się liczyć. To nam też tłumaczy tą nienasowitą nienawiść, agresję, pogardę, z jaką spotykamy się ze strony genderystów. No, w Polsce już mamy partię polityczną, która żyje z nienawiści do chrześcijan. W normalnym, demokratycznym państwie tacy ludzie dawno by siedzieli w więzieniu. Oni przecież nieustannie nas obrażają, nas ubliżają. Nawet do naszych sąsiadów, Niemców, właściwie za jedno ze zdań, które ci ludzie wypowiadają, kończyłoby się karierę polityczną, trafiłoby do więzienia. U nas jednak, no z jednej strony w katolickim kraju, ale jednak takim, gdzie ośrodki władzy są panowane przez ludzi wrogich chrześcijaństwu, taki człowiek może robić karierę. I to nie jest odosobnione. Właściwie ci ludzie mówią do nas z taką nienawiścią, z taką pogardą, tak odmawiając nam godności ludzkiej, że właściwie brakuje tylko wezwania do mordowania. Takich określeń, takich słów używali ludzie, którzy potem płynnie przychodzili do mordowania. I to nie jest przypadek. To także wynika z ateizmu. Właśnie ta pogarda no, wiąże się z przekonaniem, że my jesteśmy tylko bardziej inteligentnymi zwierzętami. A oni są najbardziej inteligentnymi, bo zrozumieli, że Boga nie ma. My jesteśmy taką ciemną masą, ciemnogrodem, bo uznajemy Boga. I stanowimy dla nich problem w rozwoju ludzkości, w świetlanym postępie. Dlatego można nam ubliżać. Dlatego ich poprzednicy nas mordowali. No, przecież jest oczywiste, że do czołowych genderystów należą duchowe, albo nawet fizyczne dzieci największych morderców dziejów, ateistów. Dlaczego ateiści tak łatwo mordowali? Dlaczego największymi zbrodniarzami dziejów są ateiści, jak Hitler czy Stalin? Nam ciągle wytyka się inkwizycję, ale przez 350 lat istnienia inkwizycji tracono około 4000 osób. Zresztą to nie robiła inkwizycja, tylko ona to przekazywała królowi, bo było przestępstwem państwowym mieć inną wiarę niż król. Już stare prawo rzymskie. Inkwizycja właściwie bardziej ludzi ratowała, bo pokazywała, że są fałszywe oskarżenia, że ten człowiek jednak właściwie wierzy. Jeżeli nie mogła go obronić, to dawała go królowi, a król zabija, nie inkwizycja. Ale jakoś Kościół był to zamieszany. Przez 350 lat około 4000 ludzi straciło tak życie. Natomiast przez 50 lat komunizmu szacuje się, że zamordowano minimum 150 milionów ludzi. Związek Radziecki, Chiny, Kambodża. Przy czym ci ludzie byli mordowani jak glisty. No to, bez imienia, bez pamięci. Podobnie Hitler, II wojna światowa, około 50 milionów ludzi. Te dwie ateistyczne ideologie są odpowiedzialne za śmierć ponad 200 milionów ludzi. No ale to wynikało z pewnej postawy intelektualnej. Jeżeli ludzi traktuje się jak zwierzęta, bardziej inteligentne może, no to łatwo ich mordować. Zwierzęta morduje się milionami, jak szczury, jak myszy. I tak postępowali ateiści. Niedaleko stąd jest Auschwitz, prawda? No, tak SS-mani tłumaczyli. My Żydów musimy zabijać jak szczury. To była ich teoria. Właśnie sprowadzić człowieka do zwierzęcia. I to, co my słyszymy od genderystów, tą nienawiść, tą agresję, to właśnie z tego między innymi wypływa. Z patrzenia na człowieka jak na zwierzę, które jeżeli nie jest dość rozwinięte, coś mu brakuje, może być zabite. No bo właśnie można powiedzieć, jak oni jeszcze mogliby nam bardziej ubliżyć? Jak mogliby nas jeszcze bardziej obrażać? Przy czym jest charakterystyczna ta nienawiść do chrześcijaństwa. Wiemy, że naziści szczególnie nienawidzili Żydów, komuniści ludzi majętnych. Ich mordowali najpierw, mordowali też siebie nawzajem, ale potem w pierwszej kolejności w tym się zgadzali, w mordowaniu chrześcijan. To było im wspólne. Z 10 tysięcy księży w czasie II wojny światowej naziści i komuniści razem zamordowali co czwartego w Polsce, 2,5 tysiąca. W samym Dachau było 1800 polskich księży, tylko połowa przeżyła. Komuniści w czasie wojny domowej w Hiszpanii zamordowali 7 tysięcy osób duchowych. Komuniści w Związku Radzieckim już w pierwszych latach 45 tysięcy osób duchowych. W ogóle chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią świata. Od czasu Chrystusa do dzisiaj szacuje się, zamordowano 70 milionów chrześcijan z powodu wiary. Przy czym połowę w XX wieku. Więc ta nienawiść genderystów, ta agresja, to jest tylko mała cząstka czegoś o wiele szerszego, z czym trzeba się liczyć. I właściwie my w Polsce jeszcze mamy komfortowo pod tym względem, bo w każdej chwili, kiedy tutaj jesteśmy, rozmawiamy, są mordowani chrześcijanie. W Korei Północnej, w obozach, w krajach islamu, hinduizmu. To jest tylko mała cząstka nienawiści do nas. Zresztą zarazem jest to wielkie potwierdzenie chrześcijaństwa. Bo jeżeli ludzie najbardziej niegodziwi, najwięksi mordercy wszechczasów, najbardziej nienawidzą chrześcijan, no to widocznie jesteśmy po dobrej stronie mocy. A szczególnie nienawidzą księży. Przy wszystkich naszych grzechach, też Judasza, którzy są między nami, ta nienawiść, to mordowanie księży jest też takim świadectwem, że w sumie dla tych złych mocy jesteśmy poważną przeszkodą. I to też jest świadectwo. Oczywiście trzeba przyznać, prawda jest absolutna. Między nami są Judasze, są duchowni, którzy żyją jak Judasze i to szczególnie media nam ostatnio pokazują. Ale chcą nam jakby powiedzieć, że wszyscy są Judaszami. Chcą powiedzieć, z powodu Judasza odrzuć apostołów i Jezusa. No, to jest już wielka manipulacja. Pomimo Judasza, widać, jesteśmy tak jak apostołowie i Jezus na tyle groźni dla tych ciemnych mocy, że zwalczają nas na wszelkie sposoby. I to akurat jest jakby negatywne świadectwo, potwierdzenie naszej roli. Właśnie ta nienawiść do chrześcijaństwa, nienawiść do księży, do duchownych, to jest jedna z wielu cech, która łączy genderyzm i tę najgorszą ideologię. Dlatego też można mówić, że to jest ideologia totalitarna, która łatwo przemieni do poprawy do zbrodni. Ten totalitaryzm widać w tym dążeniu do absolutnej władzy, absolutnego panowania. Właśnie tak można powiedzieć, ich program to jest od tolerancji do totalitaryzmu. No i na początku tak wiele mówią o tolerancji. Tolerujcie nas, tolerujcie nasze zachowania seksualne. Co oczywiście robimy, no tolerujemy jak narkomanów. Ale bardzo szybko chcą osiągnąć powadzę absolutną. Nagle się okazuje, że oni nas tolerować nie chcą. Już jest próba wprowadzenia do polskiego prawa zasady, że właściwie za jedno zdanie krytyki ich zachowań można iść do więzienia. To jest totalitaryzm. W komunie powiedziałeś jedno zdanie przeciw Stalinowi, szedłeś do więzienia.
Zabijano cię, podobnie jak w Hitlerze. Nie wolno ich już krytykować, jednym zdaniem. To jest typowy totalitaryzm. Zresztą to jest też jakaś pycha, nawet szatańska, nie dopuszczać do krytyki siebie. To jest jakby zajmowanie pozycji boskiej. No, tylko Bóg nie podlega krytyce. Bóg jest istotą idealną. Natomiast każdy człowiek bez wyjątku ma jakieś niedoskonałości, braki, także każda grupa i dlatego każdy potrzebuje krytyki. Odmawiać prawa do krytykowania siebie jest wynosić siebie na siebie na poziom boski. To jest jakby działanie szatańskie. Nie wolno mnie krytykować. No co, Bogiem jestem? Jestem bez skazy, bez mazy, bez grzechu? No taką postawę przyjmują. No właśnie, jeżeli skrytykowałeś Hitlera, oficera sowieckiego, to właściwie była kula w łeb, prawda? Niezdolność do przyjęcia jakiejkolwiek krytyki. Zakaz krytyki. To jest zabójstwo demokracji. To jest zabójstwo intelektu, zabójstwo myślenia. To oznacza na przykład, że nie można podawać danych naukowych niekorzystnych dla nich. No, to są przestępstwa, do których oni dążą. Także dążenie między innymi do opanowania całego wychowania, szkolenia. Oni chcą swoje programy deprawacji seksualnej narzucić od przedszkola. To już się zaczyna w Polsce. Ci maniacy seksualni chcą wychowywać chrześcijańskie dzieci. Swoich często nie mają, bo je abortują. Natomiast dzieci chrześcijańskie, wychowane z największym trudem, poświęceniem, miłością, chcą deprawować przez seksualizację. Czyli jakby, to jest typowe dla faszyzmu, traktować dzieci jako własność państwa. Państwo ważniejsze niż rodzice w wychowaniu dzieci. To jest faszyzm. Innym podobieństwem do ideologii totalitarnych jest antynaukowość. Oni mówią, że płeć kulturowa i biologiczna to zupełnie różne rzeczywistości. Że niejako nasza płeć kulturowa to jest nasza fantazja. To, że jesteśmy mężczyznami i kobietami, to nam się tak ubzdurało właściwie. To jest nasza umowa społeczna. Jeżeli się inaczej umówimy, to tak będzie. Jeżeli zamienimy się rolami na tej sali i powiemy, że na przykład ja czuję się kobietą, proszę mi mówić Daria, to trzeba uznać. I nawet w prawodawstwie europejskim jest tak, że nie trzeba operacji przechodzić, tylko moje subiektywne poczucie, że jestem Darią, ma być wszystkich respektowane. A jak nie, to go zaskarżę. Nawet w przypadku emerytury może to być wygodne dla niektórych, bo można wcześniej przejść na emeryturę, co by powodowało wielkie obciążenie finansowe dla państwa. Że niektórym mężczyznom by się nie chciało jeszcze kilka lat pracować i stwierdzili, że są kobietami, mogą przejść na emeryturę. No, takie są logiczne konsekwencje tych absurdów. Ale właśnie to absolutne rozdzielenie płci biologicznej i kulturowej na przykład bardzo przypomina takiego radzieckiego uczonego Łysenkę, biologa radzieckiego, dla nas komicznego, ale kiedyś strasznego. Łysenko był biologiem numer jeden Związku Radzieckiego, ulubieńcem Stalina, tylko odpowiednio wielkim. A do centrum nauczania Łysenki należała negacja genetyki. Łysenko mówił, że organizmy żywe, zwierzęta, rośliny są kształtowane nie tyle wewnętrznie przez genotyp, to negował, geny negował, tylko przez otoczenie, przez środowisko. Jeżeli zmienimy środowisko, to zmienią się organizmy. Oczywiście to jakoś jest do pewnego stopnia prawda, nas kształtuje, że jesteśmy kształtowani od wewnątrz, genami od zewnątrz, ale to w dłuższym planie. No ale to było zgodne z marksizmem, to się Stalinowi podobało. Właśnie byt kształtuje świadomość ludzką, natomiast rośliny kształtuje środowisko. No i to jest coś bardzo podobnego jest w genderyzmie. To kultura kształtuje płeć. Prawda? To jest źródło marksistowskie genderyzmu. Marksizm jest zasadniczym źródłem genderyzmu. To jest jakby nowe wcielenie marksizmu. Nowy marksizm, nowy bolszewizm. Płeć jest kształtowana przez nas. Nie przez społeczeństwo, nie przez byt, nie przez otoczenie, tylko my sami kształtujemy płeć. No i całego człowieka. I to zupełnie sprzeciwia się danym naukowym. To jest właśnie, tutaj się pokazuje charakter ideologiczny genderyzmu. Właśnie nauka, biologia współczesna mówi nam najwięcej na ten temat, jak bardzo jesteśmy kształtowani przez gen. Jak bardzo na poziomie każdej komórki mężczyzna i kobieta się różnią. Jak różnią się nasze mózgi. Więc genderyzm jest podobnie antynaukowy jak łysenkizm. To w ogóle dzisiaj czytając łysenkizm, to można boki zrywać. Ale podobnie można czytając genderyzm. No ale podobne są represje. Jeżeli sprzeciwiłeś się łysence, uszedłeś na Sybir. Podobnie dzisiaj, jeżeli sprzeciwisz się genderystom, pójdziesz do więzienia. Albo zostaniesz zrujnowany. Prawda? Tutaj szczególnie objawia się ta straszna twarz totalitaryzmu gender. Przecież to widać u niemowlaków, że inaczej się zachowują. Nasze mózgi się różnią na przykład ilością komórek zwierciadlanych odpowiedzialnych za empatię, za rozumienie osoby. Kobiety mają 2 razy więcej komórek zwierciadlanych niż mężczyźni. Dlatego są bardziej nastawiane na osoby, lepiej rozumieją osoby. Tak ogólnie można powiedzieć, że kobiety są specjalistkami od osób, a mężczyźni bardziej od rzeczy. Już niemowlę dziewczynka dłużej będzie obserwować twarz, będzie się nią interesować, chłopak szybciej się znudzi, a zajmie się jakąś lalką, przedmiotem. To są oczywiste różnice od dziecka. Ale genderyści temu zaprzeczają. Przecież widzimy, kobiety dzisiaj mogą wszystko studiować, ale jednak na uczelniach technicznych no najwyżej 10% to kobiety. Nawet jak je skończą, to nie chodzą w kaloszach po budowie, tylko jako inżynierowie chętniej są nauczycielkami. No właśnie osoby, świat osób. A na uczelniach z kolei takich, gdzie się kształci do pracy z ludźmi, no pedagogicznych, to prawie tylko kobiety. Pielęgniarki prawie tylko kobiety. Chociaż mogą robić co chcą, same tak wybierają, bo taka jest ich natura. Są rzeczy oczywiste. Ale genderyści temu zaprzeczają. Właśnie na siłę chcą zgodnie z swoim programem z mężczyzn zrobić wychowawczynię, pielęgniarki, a kobiety z młotem pneumatycznym ustawiać na przodków kopalni. No jak kiedyś kobiety miały iść z traktorami. Skąd my to znamy? Inną taką cechą podobną do poprzednich genderyzmów to jest niesamowite zakłamanie, manipulacja. Ja studiuję te rzeczy od 8 lat i ja też jako filozof odpowiedzialny za prawdę. Po prostu widzę takie poziomy kłamstwa, zakłamania, manipulacji, że widzę, jak bardzo temu się trzeba przeciwstawiać. Ludzie, którzy do istnienia tak bardzo potrzebują kłamstwa, nie powinni osiągnąć władzy totalitarnej. Jeżeli będziemy żyć w homodyktaturze, genderdyktaturze, gejdyktaturze, to będzie straszne. A to się przygotowuje. To widać też między innymi w zmianie języka. Oni swoje rewolucje przeprowadzają między innymi przez zmianę pojęć, zmianę języka, nadawanie nowych znaczeń. Na przykład to widać w ich podręcznikach do wychowania seksualnego, gdzie na przykład słowo rodzina prawie w ogóle nie występuje. Kobieta, mężczyzna, ojciec, matka to są słowa zakazane. Natomiast 300 razy może wystąpić słowo homoseksualizm. I to już od dziecka tak ludzie mają być kształtowani. To są ewidentne podobieństwa z najgorszymi ideologiami. Mają podobne źródła. No właśnie, marksizm jest takim zasadniczym źródłem. Można powiedzieć, ideologia gender to jest teoria sierot po marksizmie. Po kompromitacji komunizmu nikt marksistom nie wierzy gospodarki. No więc sieroty po marksizmie muszą coś innego kształtować, co się rzucili na rodzinę. Tutaj chcą pomagać. Można powiedzieć, że tak jak marksiści kształtowali rodzinę i pomagali robotnikom, tak genderyści chcą kształtować rodzinę i pomagać kobietom. Komuniści tak pomogli robotnikom, że oni by wszystko dali, żeby uciec z tego raju robotniczego i pracować na złym kapitalistycznym zachodzie. No bo teoria zbudowana na fałszu prowadzi do złych konsekwencji. Podkreślam właśnie, że gender trzeba nazywać ideologią, nie filozofią. Filozofia to jest zbyt piękne słowo dla tej teorii. Filozofia w swojej istocie jest najbardziej radykalnym poszukiwaniem prawdy na najważniejszych obszarach, najbardziej znaczących w naszym życiu. To jest bezkompromisowe szukanie prawdy. Natomiast ideologia jest teorią, która służy przeprowadzeniu pewnego interesu pewnej grupy, której nie chodzi o prawdę, tylko o osiągnięcie swoich interesów, szczególnie osiągnięcie władzy. I taką jest ideologia gender. To jest kłamstwo zaplanowane. To jest kłamliwa konstrukcja zbudowana dla osiągnięcia pewnych celów politycznych. Przede wszystkim homoseksualistów, gejów i lesbijek. Ale także wszystkich ateistów mających napięku z Kościołem, masonem. Można powiedzieć, że ta teoria jest takim punktem koncentracji, krystalizacji wszystkich, którzy mają niechęć albo nienawiść do wiary, do teizmu. Taka główna teoria ateistyczna, jakby ich taran, który ma swoje korzenie w marksizmie, ale też w radykalnym ateistycznym feminizmie i homoideologii. To się zlewa w jedno. No bo dla fanatycznych homoseksualistów, feministek, lesbijek, to jest bardzo wygodna teoria. No bo jeżeli przyjmiemy, że płeć jest taka plastyczna, płynna, no to wszystko jest równouprawnione. To cokolwiek nie zrobi ze swoją seksualnością jest w porządku. To im jak najbardziej odpowiada. Jest to teoria fałszywa, ale służąca ich interesom. Jest to pewne zaburzenie, które chcą narzucić całemu społeczeństwu. Jest to też coś głęboko antychrześcijańskiego i antyjudaistycznego. Rewolucja judaizmu polegała między innymi na wprowadzeniu porządku w życie seksualne. Wiemy, że Grecy, właśnie trochę tak jak genderyści, traktowali seksualność plastycznie, by homoseksualizm nie był dla nich problemem. Zupełnie inaczej dla religii objawionej. Oni wprowadzili pewne zasady, uporządkowali seksualność. To jest jedna z przyczyn rozwoju kultury żydowskiej, bo seksualność jest potężną energią. Ale też badania pokazują, że warunkiem rozwoju kulturowego, cywilizacyjnego jest uporządkowanie seksualności. Jeżeli ludzie współżyją byle jak, byle gdzie, byle z kim, to ta olbrzymia energia się rozpływa, jak rzeka w bagno. Natomiast najlepszą formą użycia tej energii jest małżeństwo monogamiczne. Nie jest przypadkiem, że najbardziej rozwijają się kultury, gdzie dominuje małżeństwo monogamiczne. W takich rodzinach też najlepiej rozwijają się ludzie, są najlepiej kształtowani. Natomiast jeżeli panuje chaos seksualny, no to panuje chaos kulturowy. Takie kultury się nie rozwijają. A właśnie do tego prowadzi genderyzm, do takiego chaosu. I to jest cel genderystów. A właśnie propagowanie homoseksualizmu to jest tylko etap. Widzimy już następne etapy. Już nawet prasa w naszym kraju coraz więcej artykułów publikuje na temat innych osobliwych, niewłaściwych zachowań seksualnych. Na przykład na temat prostytucji. Nieprzypadkowo przeżywamy eksplozję prostytucji w Europie. No bo właśnie zniszczenie rodziny ma taki efekt też. Można powiedzieć, takie prawo można ułożyć, że gdzie zamyka się kościoły, tam otwiera się domy publiczne, otwiera się burdele. To doskonale widać na Zachodzie. Hiszpania, kiedyś taki kraj mistyczny, źródło zakonów. Zamyka się kościoły, źródło mistyków. Zamyka, pustoszeje. A co się otwiera? Domy publiczne. No gdzieś energia człowieka musi się skierować. Jeżeli to, co wyższe, duchowo umiera, rozwija się to, co niższe. To też jest efekt rewolucji seksualnej, zniszczenia człowieczeństwa. Dalej propaguje się poliamorię, czyli posiadanie wielu kochanków. Mówi się na przykład, że dobrze, już w Newsweeku na przykład ukazywałeś takie artykuły, dobrze mieć na przykład 3 kochanki i 4 kochanków, bo plus jest taki, że jak z kimś coś nie wyjdzie, to ma się zawsze kogoś w zapasie. No genialne, prawda? No, do czego ci ludzie dochodzą? Również kazirodztwo jest ok. Teraz jednym z głównych tematów kampanii wyborczej w Niemczech było usiłowanie legalizacji pedofilii przez Partię Zielonych. To sobie przypomniano. Przez długie lata Partia Zielonych, najbardziej genderowa partia w Niemczech i w Europie, jak lwy walczyła o legalizację pedofilii. To pod wpływem organizacji homoseksualnych. Tutaj jak na dłoni, jako homoseksualiści zostali chwyceni za rękę, jak bardzo homoseksualizm i pedofilia wiążą się ze sobą. Na jakich dowodów jeszcze trzeba? Jeżeli pod wpływem organizacji homoseksualnych dąży się do legalizacji pedofilii. I to nie było coś wyjątkowego. To spotykamy w Holandii, w Stanach Zjednoczonych. Ciągle na nowo, tak albo inaczej, próbuje się legalizować pedofilię. Poniekąd się ją legalizowało już w Holandii. Obniżono dopuszczalny wiek współżycia do 12 lat. W Hiszpanii do 13 lat. To już jest pedofilia prawna. To są sukcesy gender lobby. No więc kiedy pod wpływem jednak krytyki, także chrześcijan, Zieloni musieli się wycofać z tych postulatów legalizacji pedofilii, ale na wieczną rzecz pamiątkę w Bundestagu jest ich projekt ustawy, to co zaczęli propagować? Kazirodztwo. No to pokazuje tych ludzi, no co oni mają w głowie. Homoseksualizm, pedofilia, kazirodztwo, tak im się to miesza. No właśnie, ludzie, dla których Bogiem jest seks. Którzy właściwie redukują człowieka, no właśnie, do zwierzęcia, do żądzy. Nie rozum, ale żądza ma kierować człowiekiem. no takim ludziom trzeba się przeciwstawiać. Także dlatego, że propagują wprost pedofilię kazirodczą. W Niemczech już pod auspicjami Ministerstwa Oświaty wydano broszurę dla rodziców, jak mają wychowywać dzieci, gdzie między innymi zachęcano do pobudzania dzieci erotycznego, szczególnie w czasie kąpieli, żeby dzieci już miały doświadczenia seksualne dzięki rodzicom, żeby uczyły się masturbacji. To zresztą w światowym programie, który narzuca Światowa Organizacja Zdrowia, także w Europie, jest napisany cały, rozpisany program edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, która ma być prowadzona wszędzie, także w Polsce, w polskich przedszkolach. Tam czarno na białym jest napisane, że masturbacji trzeba uczyć dzieci od najmłodszych. Przedział wieku 0 do 4 jako zasadniczy punkt masturbacja. Takie dzieci mają już tego uczone przez własnych rodziców. Czyli jest właściwie pedofilia kazirodcza. Dzieci w wieku 12 lat już muszą być gotowe do współżycia. Muszą umieć posługiwać się środkami antykoncepcyjnymi. 12 lat to jest piąta klasa. I rodzice mają do tego wprowadzać. No, to jest program maniaków seksualnych, ale oni chcą to narzucić w każdej szkole, w każdym przedszkolu. Jeżeli się przed tym nie obronimy, tak będzie. Jeżeli to prowadzą jako prawo, to rodzice, którzy przeciwko temu zaprotestują, będą ukarani grzywną, odebraniem dziecka i więzieniem. Tak się już dzieje w Niemczech. Jeżeli rodzic nie chce się na to zgodzić, dziecko zostaje wzięte, na przykład na miesiąc od domu dziecka, musi zapłacić potem 4000 euro za taki miesiąc. To już jest homoterror, to jest gender terroryzm. I to chcą wprowadzić w Polsce. Pamiętajmy, wszystko, co jest na Zachodzie, chcą wprowadzić u nas. Naprawdę ci ludzie są niebezpieczni. No bo takie rzeczy jak masturbacja dzieci, no to się zdarza w domach dziecka, rzeczywiście, tam w takim opuszczeniu. No ale te dzieci są potem zniszczone. No. To jest seksualizacja dzieci, to jest szatańska zasada. Nie walczcie z Kościołem wprost, ale seksualizujcie dzieci. Reszta przyjdzie sama. To niestety jest prawdziwe. No bo oni mówią, że my tak bronimy dzieci przed pedofilią. Akurat to tak jakby bronić dzieci przed alkoholizmem przez dawanie im wódki. No nie? Czteroletek, spróbuj wódki, będzie wiedział, co to jest. Może stać się alkoholikiem. To jest dogłębne zniszczenie człowieczeństwa, bo te dzieci łatwo stają się maniakami seksualnymi. One to robią na okrągło, cały dzień, nawet robią przy obcych, bo nie wiedzą, co to jest. Ale tacy ludzie, no, zwykle nie będą się nadawać ani do rodziny, ani do małżeństwa, nie mówiąc już o zakonie, o kościele, o celibacie, o dziewictwie, to będzie dla nich nie do pojęcia. Co tak się wychowuje maniaków seksualnych. To jest właśnie najstraszniejsze uderzenie. To jest niejako kradzież dzieci. Zresztą geje tak mówią, dopadniemy was przez wasze dzieci. To jest ich plan. Właśnie dzieci, które będą maniakami seksualnymi, nie będą słuchać rodziców, nie będą słuchać Kościoła, nie będą żyć wyższymi wartościami. Będą żyć z pornografii. To jest właśnie to straszne niebezpieczeństwo. Że dzieci z najlepszych rodzin będą niejako ukradzione. To jest zbrodnia, to jest przestępstwo, ale to jest ich plan. To chcą zrealizować w Polsce. I jaka to jest niegodziwość. Oni sami, którzy często swoje dzieci abortowali z reguły, to jest ich pierwszy wybór, sięgają po dzieci rodzin chrześcijańskich, którzy z największym poświęceniem rodzą te dzieci, wychowują. Żeby w Polsce wychować dziecko, to nieraz trzeba iść na granicę swojej możliwości. I te dzieci mają być przez nich ukradzione, przez ich seksualizację. Więc coś takiego, jakby muzułmanie zabierali dzieci Żydom i wychowywali na muzułmanów. To tak, jak genderyści zabierają dzieci chrześcijańskie. To jest arcyzbrodnia. I trzeba zrobić wszystko, żeby dzieci przed takimi ludźmi bronić. No bo być tak seksualizowany w wieku 4 lat, to jest właściwie przekreślenie całego życia. Trzeba też spokojnie argumentować. No, dla nas wierzących są bardzo ważne, decydujące argumenty z Biblii, z wiary. No, w Biblii homoseksualizm, który jest centrum gender ideologii, jest jednoznacznie potępiony. To jest historia Sodomy i Gomory. To byli ludzie, którzy byli zdeprawowani seksualnie, także chcieli również tego. Bo homoseksualizm, trzeba pamiętać, nie tylko bierze się ze skłonności, ale także z wyuzdania seksualnego. Po prostu ludzie, którzy w seksie spróbowali wszystkiego, dla których seks jest Bogiem, bo innego Boga nie znają, no próbują kolejnych rzeczy. Bo już wszystkiego spróbowali, a jeszcze nie są szczęśliwi, no to szukają jak narkoman nowych doznań. W Sodomie i Gomorze wszyscy chcieli współżyć z gośćmi Lota. Na pewno nie wszyscy byli homoseksualistami, ale dość już byli tak zdeprawowani. Dlatego też homoseksualiści o wiele częściej sięgają po dzieci. No tutaj także święty Paweł wyraźnie mówi, że kto się dopuszcza takich rzeczy, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Pismo Święte wyraźnie mówi, że za takie rzeczy jest kara potępienia. Chrystus, który mówił, że spojrzenie pożądliwe już jest ciężkim grzechem, no nie tolerowałby takiej rozpusty. Nauczanie Kościoła też jest jednoznaczne. Kościół zawsze i wszędzie potępiał czyny homoseksualne. Taka nauka Bożna zawsze i wszędzie właściwie jest natury dogmatycznej, jest nienaruszalna. Nie łudźmy się, tego Kościół nigdy nie zmieni, nie może zmienić. Takie jest nauczanie Boże, nauczanie Biblii. Ale to też doskonale zgadza się z wiedzą naturalną. To potwierdza nauka. Wszystkie wiarygodne badania pokazują, że ponad 60% zachorowań na AIDS, ostatnio w Polsce, ale także w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Indiach, przypada na homoseksualistów. Homoseksualiści czynni stanowią nie więcej niż 2% społeczeństwa. To jest nadreprezentacja. To jest kilka tysięcy procent więcej niż powinno być. Podobnie pedofilia. Do 40% przypadków pedofilii jest natury homoseksualnej. Czyli znowu olbrzymia nadreprezentacja. Na 2% ludzi przypada więcej niż 60% przypadków AIDS i innych chorób wenerycznych i około 40% przypadków pedofilii. Właściwie już te dane powinny kończyć dyskusję o homoseksualizmie. To jest zaburzenie, tym ludziom trzeba pomóc. A te dane są ukrywane. O tym nie można mówić. To jest straszna manipulacja. Poza tym widać, że pedofile homoseksualni są o wiele gorsi nawet, bo zwykle o wiele bardziej brutalni i gwałcą o wiele więcej dzieci. Te tragiczne przypadki w naszym kościele, które były tak nagłaśniane, no proszę zauważyć, no ci duchowni, już z tego co widać, no żyli jak Judasze, to są geje. To są geje, którzy mają seks z dorosłymi, ale też gwałcą dzieci. To jest typowe połączenie. Znawcy problemu pokazują, że pedofile homoseksualni są też gejami, znaczy mają seks z dorosłymi i są pedofilami. To się łączy ze sobą. No to jest też bolesne doświadczenie Kościoła, że ci ludzie, ci duchowni, którzy przynieśli największy wstyd, największą hańbę, byli i są homoseksualistami czynnymi. I to jest straszne dla Kościoła. Tysiące sióstr zakonnych, które tak wspaniale pracują, tysiące księży, którzy uczciwie pracują, muszą tak bardzo cierpieć, być zawstydzeni z powodu paru osób, które żyją w sposób straszny, jak Judasz, można powiedzieć. Jakie to szkody przynosi Kościołowi? Kościół traci przez to autorytet. W szkołach krzyczy się za najlepszymi siostrami, księżmi, najgorsze rzeczy. Dlatego, że paru ludzi upadło. Ale zauważmy, to wszystko miało charakter homoseksualny. Te najgorsze przypadki. To dlatego też Kościół w 2005 roku wprowadził jednoznaczny zakaz święcenia mężczyzn o skłonnościach homoseksualnych. Ponieważ pedofilia tak bardzo łączy się z homoseksualizmem. To jest nauczanie, doświadczenie Kościoła. To był jeden z priorytetów Benedykta XVI, który dobrze wiedział, co się dzieje. To jest też zatem no, mądrość Kościoła. Dlatego no, oczywiście można by podać wiele innych argumentów, ale no, trzeba też powiedzieć na przykład, że takie zaburzenie homoseksualne, zaburzenie płci, no, nie jest niczym nadzwyczajnym wobec innych zaburzeń. Bo z jednej strony my jesteśmy największym cudem Ziemi, człowiek, jego biologia, jego duch. Bo każda komórka naszego ciała to jest cały kosmos. Jesteśmy cudownym kosmosem, ale kosmosem kruchym. Nasze ciało jest cudowne, ale możemy zapaść na 1000 chorób. Nasz rozum jest przecudowny, ale możemy popełnić 1000 błędów. Nasza wolność jest przecudowna, ale możemy na 1000 sposobów zgrzeszyć. Podlegamy różnym chorobom. Przecież w społeczeństwie mamy no około 1% pedofilii, 1% schizofreników, 5% alkoholików, 12% narkomanów w niektórych społeczeństwach, 10% już seks narkomanów. Mamy 20% ludzi chorych na tarczycę, 20% chorych na cukrzycę, zwykle z przejedzenia. W niektórych krajach większość społeczeństwa pali papierosy i ma nadwagę. Nadwagę, otyłość prowadzącą do chorób, do śmierci. No ale nawet jeżeli większość społeczeństwa pali papierosy albo ma nadwagę, to nie jest nic dobrego, prawda? To wynika z naszej słabości. Jeżeli 10% jest seks z narkomanami, czy 12% narkomanami, to jest złe. Więc na tej perspektywie najwyżej 2% homoseksualistów, z którymi mamy do czynienia, no to nic wielkiego. To jest po prostu jedna z aberracji naszej natury, jedna z naszych słabości. Niektórzy ludzie rzeczywiście mają problemy z określeniem swojej płci, ale to jest poniżej procenta. I z tego nie można robić problemu całej ludzkości. Jeżeli chodzi o przyczyny homoseksualizmu, możemy przypuszczać, że no przede wszystkim jest to patologia rodzinna. Wszyscy terapeuci gejów mówią, że zwykle jest taka typowa konfiguracja, słaby ojciec, który jest taki wycofany, bo może z alkoholikiem albo stary, no i matka, która przejmuje jego rolę, jest taka dominująca. I taki chłopak no, z jednej strony idealizuje ojca, a boi się matki, która jest taka groźna, boi się innych kobiet. Szuka ojca w innych mężczyznach. Jak trafi na geja, oni są bezwzględni, który go zgwałci, wykorzysta, a pierwsze doświadczenia seksualne są bardzo mocne. I tak to się zaczyna. Albo druga przyczyna, zaburzenia hormonalne w ciąży. Kiedy dziecko otrzymuje za dużo hormonów żeńskich, chłopak, nie rozwijają się jego cechy. I rzeczywiście to już jest taka postać trudniej uleczalna, bo nieuleczalna. Te problemy psychologiczne można jakoś nadrobić. Terapeuci pokazują, że do 30% ludzi z takimi zaburzeniami można wyleczyć, jak w innych zaburzeniach psychicznych. Natomiast no, te braki powstałe w czasie ciąży czasami już trudno nadrobić. Ale co tu jeszcze jest strasznego? Że homoseksualiści walczą z terapią gejów. Właśnie, żeby podtrzymać swoją teorię, oni chcą zabronić w ogóle terapii gejów. Chociaż są ludzie o takich skłonnościach, którzy cierpią, którzy chcą to odrzucić. To oni chcą karać lekarzy, którzy im pomagają. To już jest zbrodnia. To jest tak, jakby ludzie chorzy na serce, nieuleczalnie chorzy na serce, zakazywaliby kardiologom pracy. To już jest arcyniegodziwość. I wiedzą Państwo, kto jest najbardziej przez nich nienawidzony? Uleczeni geje. Do nikogo takiej agresji nie kierują, jak wobec gejów, którzy byłych gejów, którzy byli w tym świecie, robili to i się nawrócili, wyleczyli. Są dowodem, że można z tego wyjść. Zresztą tutaj jest kolejna sprzeczność, bo oni z jednej strony mówią, że płeć jest taka płynna, wszystko można zmienić, a nagle mówią, homoseksualizmu nie można. No to jak to? Albo, albo. Jeżeli hetero może stać się homo, to dlaczego homo nie może stać się hetero? A nie może, dlaczego? Albo nie może, no, no właśnie, no, absurdy. No, ale w absurdalnej teorii natrafiamy na sprzeczności na każdym kroku. Widać, jak bardzo jest to ideologia, a nie nauka. Temu trzeba się przeciwstawiać. Trzeba szukać odpowiednich środków, bo no, chodzi o społeczeństwo, bo jeżeli zostanie zniszczona kolebka człowieczeństwa, rodzina, no to zostanie zniszczone całe społeczeństwo. Naszym największym problemem w Europie to jest problem demograficzny. My jesteśmy umierającym społeczeństwem, się robimy domem starców. To, co najbardziej trzeba by walczyć, to rodzinę, a nie jakieś osobliwe przeżycia seksualne. To jest zaburzone. Też no, z punktu widzenia wiary mamy walczyć o zbawienie ludzi. A w Piśmie Świętym, no, w nauczaniu Kościoła jednoznacznie jest powiedziane, że to są grzechy śmiertelne, które mogą prowadzić do potępienia. Trzeba się temu przeciwstawiać no, na różny sposób. No, wiadomo, na podstawowej formie czynienia dobra to jest rozwój własnej osobowości. Im więcej mamy rozumu, wiary, miłości, tym więcej możemy uczynić dobra na każdym polu. Więc o ile sami się rozwiniemy jako osoby, jako chrześcijanie, o tyle możemy czynić dobro, także przeciwstawiać się złu. Ale na bazie tego rozwoju osobowego bardzo ważne są działania społeczne. Trzeba pamiętać, że tu mamy do czynienia z potężnym lobby, u którego jednoczą się wszystkie siły wrogie Kościołowi, które chcą osiągnąć władzę, ośrodki władzy. To są w sumie mniejszości, ale mniejszości piszą historię. Grupa Hitlera, grupa Lenina to były kiedyś znikome mniejszości. Kiedy Hitler osiągnął władzę w Niemczech, cała potęga Niemiec, cały geniusz inżynierów, techników, cały przemysł, wszystkie zasoby naturalne stanęły na ich usługach. Podobnie w Rosji. Jeżeli ta znikoma mniejszość osiągnie władzę, będzie mogła zrobić wszystko. Dlatego trzeba się przeciwstawiać także na forum społecznym, poprzez organizacje, związywanie koalicji. W wyborach trzeba pytać polityków, jaka jest relacja do gender. Obecnie partie rządzące nic nie mówiły w swoich programach, że będą wprowadzać rewolucję seksualną w szkołach, w społeczeństwie, a jednak to robią. Bez mandatu społecznego. Nie pytano nas, mówią, jaki konsensus? Nas o to nie pytano. To jest jakby kolonizowanie, to jest działanie kolonizatorów. Światowa Organizacja Zdrowia, ONZ, Unia Europejska traktuje nas jak kraj kolonialny. Coś, co jest zupełnie sprzecznego z naszą kulturą, z naszą wiarą, chcą nam przemocą narzucić. Poprzez opanowanie środków władzy.
temu trzeba przeciwstawiać się na poziomie politycznym, społecznym. To można robić szczególnie teraz w czasie wyborów. Mamy teraz maraton wyborów. Wybory to jest najlepsza okazja, żeby polityków przyprzeć do muru, rozliczyć ich. To są sprawy najbardziej fundamentalne. Trzeba też pisać protesty, to jest, co możemy zrobić. Nie nudźmy się protestami, one mają wpływ. Ja znam tych ludzi, no między innymi mogę powiedzieć, że nieoficjalnie, nie bardziej oficjalnie, ale mam sympatyków w tych partiach opozycyjnych rządzących, IPO, IPiS i PSL. Tam są ludzie, nieraz z mniejszości, którzy są ducha chrześcijańskiego, którzy ode mnie proszą o argumenty, materiały. W tych partiach wszędzie są tacy ludzie, tylko trzeba ich łączyć, mobilizować, trzeba ich promować. I te protesty mają znaczenie, szczególnie w Ministerstwie Oświaty. Lobby gejowskie, genderowe nieustannie atakuje Ministerstwo Oświaty i inne ministerstwo, żądając realizacji swoich praw. I tam nawet życzliwi nam ludzie potrzebują argumentów. No więc jeżeli będą otrzymywać tysiące listów protestu, no to są dla nich argumenty. Bo tutaj jest kilkunastu gejów, a tutaj jest kilka tysięcy listów protestów. Więc nie męczmy się pisaniami protestów, wysyłaniami maili. To ma swoją wagę, to ma znaczenie. Szczególnie pod adresem ministerstw. Dobrze to robić za pośrednictwem organizacji prorodzinnych, bo to jest ewidencjonowane. Wtedy znamy ilość. To naprawdę ma wielkie znaczenie. Ja znam ludzi, którzy tak walczą, którzy właśnie kierują tymi akcjami. Tyle możemy zrobić. Podobnie konieczne jest angażować się w rady rodzicielskie, w szkołach, przedszkolach. Kontrolować, co jest nauczane w szkołach, bo genderyści właśnie wchodzą ze swoimi programami, takie organizacje jak Jaskółka, Neptun, Sternik, propagują genderyzm. To jest deprawacja dzieci. I to jest, na szczęście w Polsce to można jeszcze stopować, bo to jest sprzeczne z konstytucją. Więc trzeba wszystko, co jest związane z rodziną, seksualnością w szkole, trzeba dokładnie kontrolować. I przypominać, że nie mają prawa narzucać takich programów rodzinom. To jest seks deprawacja, to są seks deprawatorzy, to są maniacy seksualni. I mamy środki, jeżeli rodzice się zorientują, można to zastopować. Ale trzeba dokładnie obserwować szkoły i przedszkola, co tam się robi. Również nie ulegać pewnym zdrajcom w kościele, bo nieraz jesteśmy szokowani, że nawet ktoś w koloradce, ksiądz, wychodzi w telewizji i mówi rzeczy zupełnie sprzeczne z nauczaniem kościoła. No, trzeba pamiętać, nie być naiwnym, być w prawdzie, są między nami Judasze. Są, i właśnie tacy są szczególnie nagłaśniani. Przecież, Obirek, Bartoś, Węcławski, to były gwiazdy kiedyś mediów liberalnych, prawda? Czy Czajkowski. Najmądrzejsi. A co wyszło? Że stali się najgorszymi wrogami Kościoła. Zawsze byli, są i będą w Kościele Judasze. I jeżeli słyszymy kogoś, kto w koloradce, w sutannie mówi coś zupełnie sprzecznego z nauczaniem Kościoła, z papieżem, popiera genderyzm, popiera homoideologię, to trzeba przyjąć, że jest to prawdopodobnie Judasz. Jest to dojrzewający Judasz. I już niedługo się pewnie okaże, że takim jest. Ja to mówię z własnego doświadczenia też, bo akurat ja z kilkoma księżmi musiałem publicznie polemizować ze względu na zagrożenie, które stwarzali. No właśnie, to było z Drewermanem w Niemczech, czy z Bartosiem. I moje diagnozy się potwierdziły. Z tym trzeba się liczyć. Po prostu nie dajmy się otumanić, bo to jest właśnie środek mieszania w kościele, ogłupiania ludzi, promowania księży, którzy niby są księżmi, ale głoszą rzeczy zupełnie sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Musimy się na to odpornić, nie dajmy się ogłupić. Bo inaczej wprowadzało się zamęt w Kościół. I też trzeba pamiętać, żeby tutaj działać po chrześcijańsku, znaczy z miłością i szacunkiem dla każdego człowieka, także dla naszych przeciwników. Taka zasada, trzeba uważać, żeby walczyć ze smokami, bo to są jakieś smoki, samemu nie stać się smokiem. Trzeba też patrzeć na nich, jak mówię, szczególnie cierpiących. Ja znam szereg homoseksualistów, gejów, którzy do mnie się zwracają po pomoc i mówią z głębi swojego doświadczenia, wspierają mnie swoim doświadczeniem, mówią, że ksiądz mówi prawdę. To piekło, o którym ksiądz mówi, ja przeżyłem na własnej ciele i własnej duszy. Życie homoseksualisty jest często największym cierpieniem, bo oni są maniakami seksu. Oni średnio mają 12 partnerów rocznie. Kluby te gejowskie to są zwykle też homoburdele. każdym, tam gdzie jest na przykład no, w ośrodku katolickim kaplica, oni mają darkroom, a darkroom to jest miejsce przyciemnione, gdzie się współżyje z byle kim. Nie widząc go nigdy przed tym ani potem. To jest takie zezwierzęcenie seksu. Że to się wiąże też z tym, że w tych środowiskach nie ma kobiet. Kobiety zwykle w miłości prowadzą bardziej tego, co duchowe, co wyższe. A jak zupełnie nie ma kobiet, no to seks staje się taki zwierzęcy, mechaniczny. Stąd te choroby weneryczne. Te epidemie u nich. Zresztą no, tak lekarze mówią, że seks homoseksualny to obrazowo to jest tak, jakby tłok silnika nie pracował w cylindrze silnika, tylko w rurze wydechowej. To jest nowy obraz. No, no to no, przecież i wtedy rura się rozwali i samochód nie pojedzie. To jest taka szatańska karykatura miłości. Związek mężczyzny i kobiety to jest przecież coś najcudowniejszego, co Bóg stworzył. Przecież jak wiemy, znamy piękne małżeństwa, jakie to jest cudowne, jak mężczyzna i kobieta cudownie się uzupełniają, z właśnie obrazem miłości Trójcy, z której rodzi się dziecko. Natomiast to bezpłodne, absurdalne zachowanie no, jest naprawdę czymś idiotycznym. No. Trzeba powiedzieć, zakończenie przewodu pokarmowego nie do tego służy, nie do tego jest stworzone. I biedni są ludzie, którzy tego nie pojmują, którzy są tak ogarnięci swoim zaburzeniem, że ciągle do tego wracają. My księża znamy te przypadki i sami sobie się brzydzą. Mówią, no księże, no robię to rano, trochę popracuję i znowu idę do darkroomu wieczorem. Ja sam sobą się brzydzę, jak narkoman nie jest w stanie z tego wyjść. No. Naprawdę jest straszny los. To są często bracia najbardziej cierpiący. I ci, którzy z tego wyszli, też do mnie piszą i mówią, jak dobrze, że ksiądz to robi, to mówi przeciwko temu zakłamaniu. Nasze życie jest często piekłem. I właśnie trzeba robić też wszystko, żeby im pomóc. No, nasz główny cel chrześcijan to jest dostanie się do nieba. A ci nasi bracia i siostry często są szczególnie zagrożeni na tej drodze. I takim może wzorem postawy wobec nich są siostry zakonne, które ich pielęgnują na starość. Geje zwykle po takim życiu umierają 10-20 lat wcześniej. Jak narkomani, jak chorzy, jak palacze. I umierają często smutni, no bo jak życie koncentrowali na seksu, się nie mają przyjaciół. Jak są, nie są atrakcyjni seksualnie, mogą sobie tylko kupić seks. Są też bezwzględni dla siebie. Prawie połowa gejów w Kanadzie, jak się okazało, uprawia chorych na AIDS, uprawia seks bez zabezpieczeń. Czyli cynicznie zarażają swoich kolegów. Tacy są dla samych siebie. Więc tam nie ma jakichś często wielkich przyjaźni. Jeśli nienawidzą, te związki się rozpadają. Właściwie jak gej ma średnio 12 partnerów rocznie, to jak zawiera związek, to ma 8. Cała różnica. Niezbyt dużo. Naprawdę jest życie straszne. Ale siostry Matki Teresy oczywiście żyją, no święte zakonnice, żyją w prawdzie, mówią prawdę o homoseksualizmie, ale jak ci homoseksualiści są na dnie, na starość, często bezdomni, to one ich zbierają i pielęgnują. To jest jakby wzór postawy chrześcijańskiej. Kochamy was, chcemy wam pomóc, ale w prawdzie. Myślę, że tych ludzi często trzeba traktować jak narkomanów. Narkomanów trzeba pomagać, trzeba robić wszystko możliwe dla nich. Nawet nie można mówić narkomanowi, że narkotyki są dobre. Narkotyki to jest to, co cię zabiło, co cię doprowadziło do tego stanu. No i podobnie jest z grzechami homoseksualnymi. I też no, widzieć znaki nadziei, bo jednak no, to jest tak jak z chorobą, że no, często jest takie przesilenie, wydaje się coraz gorzej, epidemia, a potem jak zaczyna się cofać. Też tak, jak my byliśmy młodzi, no to wydawało się, że komunizm podbuje świat, 1/3 świata pod panowaniem komunizmu. Hitler, 1000-letnia Rzesza. No i co? I Kościół musiał sprzątać po tym. W Związku Radzieckim się po Rosji teraz odbudowuje państwo w oparciu o cerkwie. Niemcy po II wojnie odbudowywały się w oparciu o chrześcijaństwo. Ojcowie Europy Zjednoczonej to byli politycy chrześcijańscy, których właściwie można beatyfikować. No właśnie, jak ludzie dojdą w szaleństwie do pewnego stopnia, no to albo umierają, albo się nawracają. I takie oznaki już widać w Europie. Na przykład, ja dość dobrze znam Niemców, tam studiowałem, co roku jeżdżę. To było widać w kampanii wyborczej w tym roku, gdzie z jednej strony jednym z głównych tematów to była legalizacja, dążenie do legalizacji pedofilii przez Zielonych. Taki Volker Beck, jeden z czołowych polityków niemieckich, Zielonych, przyjeżdżał do Polski, organizował parady równości w Warszawie. Domagał się, walczył jak lew organizacji pedofilii. Tak samo sam szef partii zielonym, Jürgen Trittin, no to walczył. Pod wpływem organizacji homoseksualnych. To na sobie takie odbicie, no bo jak tak atakowano Kościół, no to powiedziano, ale zaraz, co się dzieje gdzie indziej. I wyszły sprawy zielone. No, legalizacja pedofilii to jest gorzej niż dążyć do legalizacji pedofilii gwałtów na kobietach.
Już prędzej dorosła kobieta coś strasznego takiego przeżyje, podniesie się niż dziecko. I to trzeba przypominać. Nam się przypomina inkwizycję, która skończyła się 300 lat temu. Wyprawy krzyżowe, które były 800 lat temu. No to im trzeba też to przyznać, to było kilka lat temu i ciągle na nowo tego próbują. Jak zaburzeni muszą być ludzie, którzy dążą do legalizacji pedofilii. I to w Europie zaczyna się rozumieć, to zrozumiano w Niemczech. Dlatego Zieleni przegrali wybory. Także w kampanii kanclerz Merkel, właściwie no najpotężniejszy człowiek Europy, wyraźnie powiedziała, że nie akceptuje homoadopcji, do niej nie dopuści. Oczywiście genderowy chciał ją rozszarpać, ale ona została spokojna i wygrała wybory. Oczywiście zostało kilka głosów, zabrakło absolutnej większości. Właściwie partia Alternative für Deutschland uzyskała prawie 5%. Z CDU miałaby absolutną większość. Czyli większość Niemców postawiła na partie, które sprzeciwiły się genderystom. Najbardziej wpływowy kraj na kontynencie. W Bawarii CSU katolickie kolejny raz uzyskało absolutną większość. Właściwie od czasu wojny tam rządzą i Bawaria kwitnie. To też jest taki znak polityczny dla nas, bo u nas główne media ateistyczne przedstawiają katolików jako idiotów, niedorajdów, ciemnogłów. A nic nie mówię na przykład o Bawarii, gdzie katolicy rządzą już od czasu wojny, rządzą świetnie. Bawaria jest kwitnącym krajem. Eksportuje więcej niż cała Szwecja. Katolicy potrafią świetnie rządzić. Nie dajmy się ogłupić. Też na przykład w Norwegii wycofano się z programu gender, usunięto program gender z Uniwersytetu w Oslo. Dlaczego? Bo no, po 30 latach przerabiania chłopców na dziewczęta i dziewczęta na chłopców nic się nie zmieniło. Tak jak wcześniej 10% chłopców wybierało zawody żeńskie i na odwrót, tak jest dalej. Poza tym sami genderyści w nakręconym filmie, który zresztą rozsyłałem w sobotę, to można znaleźć na stronie Rebelia Gliwickiej Frondy. To jest genialny film zrobiony przez komika, który przedstawiając dane naukowe, no, pokazał, jak bardzo genderyści się mylą. Sami się ośmieszyli, same wypowiedzi genderystów doprowadziły do tego, że rząd się wycofał z popierania gender. Podobnie na podstawie między innymi tego filmu, ale także analizy Instytutu Kinseya, Najwyższy Sąd Chorwacji zakazał gender edukacji w szkołach. Też dziennikarka chorwacka zrobiła film o Instytucie Kinseya. Kinsey, ich święty, ich patron, też ojciec genderyzmu, to był seksualny maniak, który gwałcił niemowlęta. Napisał sam, że zaobserwował u niemowląt kilkadziesiąt orgazmów w ciągu 20 godzin. Jak mógł zaobserwować? Musiał je gwałcić. I taki Kinsey jest patronem naszych seksuologów. No to są często ludzie, którzy są maniakami seksualnymi, którzy seks prowadzają do zwierzęcości. I też trzeba pamiętać, że na przykład usunięcie homoseksualizmu z listy zaburzeń dokonało się pod wpływem nie badań naukowych, tylko przemocy politycznej, zastraszenia. No podobnie dla seksuologów aborcja jest okej, burdele są okej, prostytucja jest okej. No ale dla chrześcijan to są rzeczy oznaczające potępienie wieczne. Trzeba zachować rozsądek. Podobnie w Niemczech no ludzie zaczynają rozumieć, co się dzieje. Przed 10 laty wprowadzono możliwość związków homoseksualnych. No i co się okazało? Mówili, że tak tego potrzebują. Powinni się rzucić. Tych związków powinno być mnóstwo. I co się okazało, że z tych, w ciągu tych 10 lat związki homoseksualne stanowią tylko 0,5 promila wszystkich związków, czyli 1 na 2000. Jeżeli ich jest do 2%, powinien stanowić 2%, to jest 0,5 promila. Kilkadziesiąt razy mniej niż powinno być. To widać, że jeszcze powinni nadrabiać, mają taką okazję. Czyli widać, że wcale te związki nie są im potrzebne, tylko seks. A związki jako autopromocja. To prowadzi do otrzeźwienia. Podobnie w Szwajcarii w przedszkolach prowadzono tak zwane seksboksy dla przedszkolaków, dla dzieci czteroletnich. Dano im seksboksy i głównym zawartością nich były męskie i żeńskie narządy płciowe z plastiku. Dzieci miały się tym bawić, czteroletnie dzieci. Rodzice zaprotestowali, no właśnie w Szwajcarii, Norwegii jest łatwiej, bo są poza Unią i musieli się z tego wycofać. Czyli można sobie z tym poradzić. Tylko trzeba być zorganizowany, naprawdę odważnym, bo oni chcą prowadzić taką atmosferę zastraszenia. Nie można się temu poddać. Ludzi normalnych jest o wiele więcej. I musimy się tylko zorganizować, działać zdecydowanie. Też z perspektywy wiary. No bo naprawdę z perspektywy Boga każde zwycięstwo zła, absurdu jest lokalne i tymczasowe. No jak... No, jaki potężny był komunizm, nazizm, co zostało? No Kościół musiał sprzątać i sprząta z tego potem. No gender, ideologia tak samo przeminie. Taki absurd musi się zawalić. Tylko chodzi o to, żeby było jak najmniej ofiar. A od naszego zaangażowania, naszej mądrości, naszej wiedzy zależy, jak to się uda. To też szczególnie ważna jest edukacja, bo świadomość, czym jest gender, jest bardzo mała. Trzeba to studiować, trzeba to rozwijać. Ja mogę odpowiednie materiały rozesłać też drogą mailową. Wiedza jest bronią. Właśnie oni mogą przeprowadzać swoje plany dzięki nieświadomości społeczeństwa. Oni działają w ciemności, w ukryciu, właśnie jak złe, ciemne mocy. Chcą stworzyć sytuacje prawne, polityczne, które nie będą do odwrócenia. Właśnie nasza niewiedza jest ich korzyścią, pomaga ich planom. Dlatego to trzeba studiować, trzeba poznawać, trzeba znać wroga. I też wielkiej nadziei, zaufaniu, bo naprawdę lepiej nawet w najgorszym przypadku być z Bogiem przeciwko większości czy wszystkim, niż być z większością przeciwko Bogu. Bądźmy po stronie silniejszego, mądrzejszego, czyli po stronie Boga. Każdy absurd, zbrodnia kiedyś przeminie. Prawda wygra na pewno, prawda i dobro wygra na pewno najpóźniej na sądzie ostatecznym, a czasami wcześniej, no, jak się zaangażujemy przy naszej pomocy. Z takim chrześcijańskim i umysłowym zaufaniem, jak Święta Teresa Wielka mówiła, że ja i Bóg to razem wiemy wszystko. Ja i Bóg to razem możemy wszystko. No prawda, rzeczywiście. No osobowość. Teraz ostatnio znowu słucham dzienniczek świętej Faustyny. Naprawdę świat może szaleć, ale ta siostra, która no, była taka pomiatana, próbowana w zakonie, ma objawienie małej Teresy Wielkiej, pyta ją, czy ja będę w niebie? Będziesz. A czy będę święta? Będziesz. A rodzice będą w niebie? Będą. No, rodzice świętej pewnie tak. Rodzeństwo? A módl się. No tak, to rzecz niepewna. No ale to mówi do zakonnicy, która jest w tym zakonie niczym. Jedna siostra mówi, siostra jest niczym. Pan Jezus się siostrze nie objawia, niemożliwe. A Jezus mówi, właśnie, że jesteś niczym, to ci się objawia. No i potwierdzenie. Właściwie chyba po Matce Bożej święta Faustyna dzisiaj jest najbardziej znaną świętą kobietą. No. Gdzie się nie pojedzie, spotyka się obrazy kaplicy świętej Faustyny. Czyli się potwierdziło to, prawda? No ona po prostu żyła w całkowitym zjednoczeniu z Bogiem i to wyszło, no, i to wyszło na jej, prawda? Człowiek, który żyje z Bogiem, niczego się nie musi bać. Jego prawda zwycięży, jak zwyciężyła Faustyna. Więc trzymajmy się Boga, prawdy Bożej, niezależnie jakby ideologie szalały. Ale róbmy wszystko. Nasze zadanie, to co my robimy, to jest jeden promień, jeszcze mniej. Ale my to mamy zrobić, reszta robi Bóg. Znaczy, tak jak mówił też święty Ignacy Loyola, rób wszystko tak, jakby wszystko zależało od ciebie. Tak się staraj, maksymalnie. A oczekuj w radości, nadziei, jakby wszystko zależało od Boga. No właśnie. Amen. Dziękuję.